przed nią bronić, bronić przed bronią oczywiście. Tym tematem zajmie się Olga Popienko, a Ksenia Maćczak do rozmowy zaprosiła Marcela Kiełtykę, współautora serwisu demagog.pl. Czy dziś największym zagrożeniem dla demokracji jest dezinformacja i jak bardzo polaryzacja społeczeństwa pomaga w jej szerzeniu? A w trzeciej godzinie, czy dzięki technologii w przyszłości znikną bariery językowe?
Tak naprawdę rozumienie drugiego człowieka to coś więcej niż tylko rozumienie słów, a na to póki co możemy liczyć w przypadku rozwiązań technicznych. W przypadku mowy, ton głosu, żart, gesty, a póki co no nie do końca tutaj AI sobie z tym radzi.
No może coś w tym być, aczkolwiek chyba jestem zwolennikiem jednak starej szkoły nauki i książek i jakoś tak wierzę w to i mam nadzieję, że ta technologia nie do końca nas powstrzyma przed poznawaniem i posiadaniem nowych umiejętności.
Kasper Badura opowie o telefonach, które w czasie rzeczywistym mogą tłumaczyć rozmowy. To nie jest technologia sprzed roku czy sprzed kilku miesięcy. Możemy ją mieć w kieszeni już od jakiegoś czasu. Jak bardzo takie narzędzia mogą przydać się na przykład w podróży? O tym porozmawiam po 18.30, a moimi gośćmi będą podróżnicy i autorzy książek Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak. Minut po 16 w popołudniowym programie Radia Nowy Świat. Teraz pytania, o których wcześniej rozmawialiśmy i będzie o dezinformacji oraz o tym, kto dezinformuje, a kto przeciwdziała. Swoją drogą dezinformator to ten dezinformujący, a ten, który przeciwdziała, to Klaudiusz pewnie podpowie już za chwilę. Przeciwdziałacz, wiadomo. To zacznijmy może od prezydenta Karola Nawrockiego, który...
Ten, który przeciwdziała dezinformacji?
Tak.
To po prostu informator.
To się nie kojarzy najlepiej.
Bo tobie się zaraz kojarzy z takim...
Denuncjatorem.
Denuncjator. Osoba informująca?
Uciekasz od tych wszystkich feminatyw, którymi pani doktor, redoktor Katarzyna Kasia cię częstuje przy okazji nagrywania Poszukiwaczy Politycznego Złota?
Nie, zastanawiam się.
To poczekaj, ja tylko krótkie wprowadzenie do tego, o czym Klaudiusz będzie...
Może... Powiedzmy tak górnolotnie, co ty na to?
Proszę.
Dziennikarz.
Wczoraj się zastanawia... Wczoraj? Kiedy rozmawialiśmy o dziennikach, logach i sztambuchach? Wczoraj. Zastanawialiśmy się, czy ktoś, kto pisze dziennik, bo przecież sztambuch to dziennik, czy jest dziennikarzem. No było też pytanie, czy jeśli pisze dziennik nocą, to jest... A, nieważne. Może tak, o prezydencie Karolu Nawrockim najpierw.
Chodziło ci o słowo na pewno sztambuchasz.
No, na pewno. Prezydent Karol Nawrocki żąda wyjaśnień. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Chcę, tak, aby przedstawiciele rządu wyjaśnili, co tak naprawdę wydarzyło się we wsi Wyryki na Lubelszczyźnie. Znają państwo to miejsce z opisu dziennikarzy. Jeszcze kilka dni temu wiceminister spraw zagranicznych przekonywał w ONZ, że na dom mieszkalny spadł rosyjski dron. Ale dzisiaj takiej pewności już nie ma. Opozycja mówi o kompromitacji rządu i cenzurze, żeby nie powiedzieć dezinformacji. A co na to prokuratura, która sprawą się zajmuje? Klaudiuszu, to może od tego zacznijmy. Powiedz, co w tej sprawie mówią tak zwane czynniki oficjalne?
Dodajmy, że wydawało się przez chwilę przynajmniej po 10 września, że w sprawie tego ataku, prowokacji, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, będzie pewna polityczna zgoda. No i jakże szybko się przekonaliśmy, że nie. Potem wystąpienia Mariusza Błaszczaka, które przecież też cytowaliśmy. No i w końcu to, co dzieje się teraz, bo jest wzajemne przerzucanie się winą i niestety w tej sprawie nie dowiemy się prawdopodobnie prawdy w tym jednym drobnym wycinku, ponieważ jest kwestia tajności notatki. Już mówię, jakiej notatki, ponieważ prezydent twierdzi, że nie został poinformowany o tym, jak, co spadło na dom w Wyrykach właśnie. MON odpowiada za pośrednictwem swojego wiceszefa, czyli Cezarego Tomczyka, że to nieprawda, bo już 12 września w tajnej właśnie notatce do Biura Bezpieczeństwa Narodowego dotarła informacja, że mógł to nie być rosyjski dron, a właśnie fragment, część, odłamek rakiety wystrzelonej z myśliwca F-16, żeby tenże dron zestrzelić, zneutralizować. Prezydent odpowiada, że nic takiego do niego nie trafiło i tego niestety nie możemy sprawdzić, no właśnie ze względu na klauzulę, jaka została na tę notatkę nałożona, czyli tajne. Nie poznamy tego, co jest tam w środku, a temu, kto ujawni, grozi odpowiedzialność oczywiście karna. Osobną sprawą pozostaje fakt, o którym wspomniałeś, że wszyscy chyba oglądaliśmy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tak. Opowiadaliśmy o tym, co może ten ONZ, dlaczego to jest mimo wszystko ważne i tak dalej, co do tego się zgadzamy, gdzie Marcin Bosacki, czyli wiceminister spraw zagranicznych, pokazywał zdjęcie. Na tym zdjęciu właśnie ten konkretny dom we wsi Wyryki, zniszczony, mówił, że spadł tam rosyjski dron. I pytanie teraz, skoro MON, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, wiedziało, że możliwe jest, że to nie był dron sensu stricte, tylko odłamek czy rakieta, która próbowała ten dron zestrzelić, to dlaczego tenże Bosacki nie wiedział o tym, bo sam przyznaje...
O czym, przepraszam, że wchodzę w słowo, przecież wojskowi, obserwatorzy, znawcy, eksperci życia wojskowego i sprzętu wojskowego mówili, ostrzegali, że jeśli użyjemy takiej broni, rakietowej broni, rakiet powietrze-powietrze, może się tak zdarzyć i dlatego ich nie używamy, wcześniej nie używaliśmy, może się tak zdarzyć, że taka rakieta gdzieś spadnie, może coś uderzyć.
To jest dość logiczne, dlatego eksperci wojskowi właśnie na takie zagrożenie wskazywali. Oczywiście to też rozmawialiśmy na ten temat, Michale, że zawsze jest dylemat. Podejmują go fachowcy, generałowie, którzy biorą to na swoją odpowiedzialność, podejmują decyzję, czy zestrzeliwać, czy nie zestrzeliwać te konkretne obiekty, które wlatują w naszą przestrzeń powietrzną. Mają na to podjęcie tej decyzji no czasem więcej, czasem mniej czasu, no ale kiedyś muszą taką decyzję podjąć, oceniając ryzyko i sprawdzając. Różne są tu argumenty także, dlaczego można albo nie można, dlaczego dobrze jest taki obiekt zestrzelić albo i nie. Tu skończyło się na zniszczonym dachu, na szczęście, tylko albo aż, no bo wiadomo, że dla tej konkretnej rodziny, dla tego gospodarstwa to na pewno jest duża strata, no ale do tej straty jeszcze wrócimy. Natomiast pojawiło się pytanie, dlaczego mimo tej, jak wszyscy słyszeliśmy, świetnej komunikacji premiera, który razem z prezydentem spotykają się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w sztabach z żołnierzami. Dlaczego potem nie dochodzi do momentu, w którym wszyscy dostają informację uwaga, coś może być na rzeczy. Tylko tę informację jako pierwszy podaje Gazeta Rzeczpospolita wczoraj, która podaje, że to nie musiał być dron, tylko mogła być rakieta, że taką opcję bada prokuratura. No więc się zaczęło. Zaczęło się od tego, że rząd nie informuje prezydenta, prezydent powinien wiedzieć, to jest skandal. Tutaj Szymon Szynkowski-Belsenk, czyli dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze całkiem niedawno, kilkanaście miesięcy temu, wiceminister spraw zagranicznych.
Jeżeli komunikuje się najpierw, przedstawiając jako przykład na wysokim, bardzo wysokim forum międzynarodowym ten konkretny przypadek jako uszkodzenie wywołane przez rosyjski dron, a później okazuje się, że przyczyna jest inna, to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem komunikacyjnym, za który odpowiedzialność ponosi niestety rząd. Ta komunikacja powinna być bardziej odpowiedzialna. Tak? No, w pierwszej kolejności powinien się dowiedzieć o tej wątpliwości zwierzchnik sił zbrojnych. W dalszej kolejności powinno być śledztwo wyjaśniające, co dokładnie się wydarzyło, a dopiero w kolejnym kroku powinno być informowanie, czy to opinii publicznej, czy to opinii publicznej międzynarodowej, na szeroko rozumianych różnych gremiach międzynarodowych, o tym, co się dokładnie stało. Inaczej mamy do czynienia z sytuacją, w której rosyjska dezinformacja ma przepiękny grunt do tego, żeby mówić, o patrzcie, no Polska nie jest wiarygodna. Najpierw pokazała coś jako przykład, a później udało się to zdemaskować, że to nie była prawda. To jest bardzo niepokojące.
Chociaż też dodajmy i zaznaczmy, bo to w pewnej układance politycznej może mieć znaczenie, że Jarosław Kaczyński dzisiaj pytany o tę sprawę, czyli prezes Prawa i Sprawiedliwości, raczej wstrzemięźliwie się wypowiadał. Nie był tak ochoczy w atakowaniu rządu za brak informacji, bo mówił tak.
Tego rodzaju wydarzenia są zawsze niedobre, natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, która no jest po prostu z natury rzeczy niejasna, no bo mamy dziurę w domu, taką dosyć dużą, zdemolowany pokój i mamy jednocześnie nalot dronów, no to tak pierwszym domysłem, który jest oczywisty, to jest to, że to po prostu dron spadł. Ja tutaj do nikogo żadnych pretensji nie mam, a później okazuje się, że było troszkę inaczej. No chciałbym wiedzieć w końcu do końca, jak to było, ale no prokuratura prowadzi śledztwo i miejmy nadzieję, że się tego też dowie.
No i właśnie o to, jak to było, co tam spadło, co tam znalazło wojsko. Dziennikarze próbowali dzisiaj dopytać Władysława Kosiniaka-Kamysza, który na poligonie w Orzyszu obserwował ćwiczenia wojskowe, manewry wojskowe. I już z samej tej odpowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza i z tego, jak bardzo nie odpowiada na pytanie, możemy wnosić, że wszystko wskazuje na to, że to jednak nie był dron.
Czy żołnierze cokolwiek tam znaleźli? I zapytać wprost, dron czy rakieta? Czy mogą panowie konkretnie odpowiedzieć, co to było? Co spadło na ten dom?
Znaczy, jeszcze raz, to jest zadanie dla prokuratury, dla żandarmerii, dla wszystkich służb. Oni to muszą wyjaśnić i będą pewnie to wszystko komunikować. Nie ulega wątpliwości, że za to, co się stało w każdej z miejscowości, w każdym miejscu, gdzie odnaleźliśmy szczątki dronów, odnaleźliśmy skutki działania i operacji Federacji Rosyjskiej, odpowiada Rosja. Tu nie ma żadnych wątpliwości. To jest informacja moim zdaniem najważniejsza. Oczywiście wojskowi muszą wyciągnąć swoją lekcję, muszą doskonalić i swoje umiejętności na podstawie również tych ćwiczeń, które się odbywają tutaj dzisiaj w Orzyszu, ale sprawcą i odpowiedzialność pełną za to wszystko ponosi Federacja Rosyjska. Niemniej, co jest ważną informacją, państwo polskie też dba o swoich obywateli. I odbudujemy ten dom.
No właśnie, bo państwo zadeklarowało, że bez względu na to, co spadło na dom w Rykach, będzie tenże dom odbudowany. No ale jak słyszysz, wiele można wyciągnąć i wyczytać z tego braku odpowiedzi właściwie na pytanie, co tam konkretnie spadło.
To jest być może lekcja także, lekcja komunikacji, komunikowania, aby nie spieszyć się z pewnymi informacjami, z przekazywaniem pewnych wiadomości, nawet pod presją, no ale te presje z kolei wytwarzamy my, opinia publiczna, no i wracam do dziennikarzy.
Którzy pytamy.
Którzy to pytają i czekają.
To nasze zadanie.
Ale w sprawach... Pytać. Ale w sprawach dotyczących na przykład różnych wypadków, bardzo skomplikowanych wydarzeń lotniczych, także już nauczyliśmy się, że nie można w godzinę, dwie czy w dwa dni odpowiedzieć na pytanie, jaka była przyczyna. A w tym przypadku, wypadku, czuję, że niektórzy myślą, że można było na to odpowiedzieć o wiele szybciej, a być może oficjalne czynniki powinny się wstrzymać. To jest też nauka dla nas wszystkich, proszę Państwa. My się uczymy tej odporności trochę też na niewiedzę, bo przecież nie o wszystkim nam każdy powie.
No właśnie, przypominam, że wiceminister spraw zagranicznych wysłany do Rady Bezpieczeństwa
dokładnie.
ONZ pokazywał dokładnie ten dom i mówił, że tam spadł dron. Okazuje się, znaczy wszystko na to wskazuje, że jednak coś innego niż dron, czyli rakieta, która próbowała tenże dron zestrzelić. Widać też pewne, też powiedzmy to sobie wprost, zmianę, no może zmianę to będzie złe słowo, umocnienie pewnego kursu, w który już rząd Donalda Tuska jakiś czas temu wszedł. To znaczy przejęcie niejako hasła słynnego pisowskiego murem za polskim mundurem. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość mówi, tak, oni teraz, my zawsze, przecież nie chcę wchodzić w dyskusję, jak to było z tym polskim mundurem i kto faktycznie za nim stał i co robił, jak był ministrem obrony narodowej albo czego nie robił, bo to nie o to chodzi. Zwracam uwagę tylko na to, że Donald Tusk dzisiaj bardzo stanowczo o tym, że nawet jeżeli to wybrzmiało gdzieś między wierszami, spowodowane by to było tym, że na dom spadła rakieta, to trzeba pamiętać o tym, że ta rakieta była wystrzelona z konkretnego powodu, czyli z powodu tego, że drony wleciały w naszą przestrzeń powietrzną. I co ważne, żołnierze mają czuć komfort, czyli nie mogą czuć gdzieś tam z tyłu głowy, że a, ktoś mi powie, że źle robię, skoro strzelam, tylko mają być pewni. Taki jest przekaz rządu w tej chwili.
Musi być to wreszcie jasne dla każdego. Po pierwsze, musi być jasne, w jakiej sytuacji znalazł się świat, nasz region i Polska. Że to nie ma żartów. Musi być też oczywiste dla każdej państwowej instytucji i dla każdego polityka, że mogą pojawić się także sytuacje, w której dojdzie do jakichś strat. I nie zmienia to w żaden sposób odpowiedzialności agresora i napastnika. Jeśli ktoś napada na nasz dom i my broniąc tego domu, coś uszkodzimy w tym domu, to nie zmienia to faktu, że będziemy dalej bronili tego domu, a cała odpowiedzialność spada na napastnika, na agresora. Musimy to też wytłumaczyć, bo widzę w niektórych miejscach na polskiej scenie politycznej w najlepszym wypadku dezorientację, jakieś takie małe zamieszanie intelektualne. Mam nadzieję, że to jest tylko, że tylko o to chodzi.
Dodajmy też, że to stanowisko, jak mówię, się utwardziło, bo przecież były dyskusje także w ramach rządu i tej koalicji rządzącej. Niedawno, no, ładnych parę miesięcy temu, ustawa, która była nazywana przez tych, którzy dużo mówią o prawach człowieka, licencją na zabijanie. Nie wiem, czy pamiętasz tę ustawę tutaj przyjmowaną w Sejmie, czyli w największym skrócie ułatwienie używania broni przez funkcjonariuszy patrolujących naszą granicę, zwłaszcza granicę wschodnią. To się także, też dodajmy, to stanowisko rządu, premiera, koalicjantów, i być może opinii społecznej też zmienią w związku z rozwojem sytuacji właśnie na naszej wschodniej i północnej, no bo obwód królewicki na północy granicy. Także tak ta sytuacja wygląda. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli Michale pozwolisz, która się trochę wiąże z tym.
Bardzo proszę.
Jest to inny temat oczywiście, ale jednak spowodowany tym atakiem dronów, a mianowicie dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość pokazało projekt uchwały, którą musi przyjąć Sejm. Na razie on tutaj wpłynął, jeszcze nie było na ten temat dyskusji, ale ona na pewno będzie. Ich autorstwa, a mianowicie, żeby odebrać Rosjanom możliwość używania budynku, czy dzierżawienia budynku, w którym jest w tej chwili ambasada. Rozmawialiśmy zresztą o tym wczoraj. Rozmawialiśmy o topografii Warszawy, w jak kluczowym miejscu jest ta ambasada. Jak było zresztą wiele kontrowersji na ten temat, czy nie jest za blisko chociażby Ministerstwo Obrony Narodowej, bo jest przez płot z tym, że ministerstwem przy ulicy Klonowej i wiele, wiele innych spraw, które się z tym wiążą, mówiąc także o reprezentacyjnym budynku. No więc Prawo i Sprawiedliwość uznało, że to jest ten moment po tym ataku dronów, kiedy Rosjanom należy odebrać możliwość używania tego konkretnego budynku, trzeba im dać jakiś inny, ale mniej reprezentacyjny w innej części Warszawy, także żeby nie stanowiło to też zagrożenia dla, no, dla państwa po prostu.
Jest ta nieustanna atak na granicy, na wschodniej. Wszyscy wiemy, kto jest jego inspiratorem, a w dużej mierze także realizatorem. Chociaż tutaj także pracują nad tym Białorusini. Krótko mówiąc, sytuacja się zupełnie zmieniła. Takie decyzje być może powinny być w ogóle podjęte szybko po 1989 roku, no ale wtedy z różnych względów nie zostały podjęte i nie ma sensu w tej chwili do tego wracać. Dzisiaj, jak sądzimy, jest stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć. I to chcieliśmy Państwu zakomunikować. Projekt tej uchwały to jest uchwała bardzo krótka, przygotowany przez pana posła. Będzie za chwilę złożony w parlamencie, w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników w Sejmie, a jeżeli znajdzie, to będą oni nieliczni.
Ja przyznam, że nie dowiedziałem się, nie usłyszałem, mimo że te pytania też padały na tej konferencji, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość dopiero teraz taki projekt uchwały przedstawia. Co prawda było słychać, że dopiero teraz jest atak dronami i takiej sytuacji nie było, ale tu mówię bez cienia ironii, bez żadnej złośliwości. W 2010 roku była przecież katastrofa w Smoleńsku, o której Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że bez wątpienia to był zamach i to Rosjanie. Tenże samolot mieli spowodować jego upadek, bez względu na to, czy wybuchy, czy jakiekolwiek inne powody miały to spowodować. Dlaczego wtedy, mając także po 15 roku przecież większość w Sejmie, nie zdecydowali się na taki ruch? Nie wiem. Nie znajduję odpowiedzi na to pytanie. A dyskusja w Sejmie na ten temat, czy tak zrobić, czy nie, to na pewno przed nami.
Tak, to prawda, będzie się na pewno toczyła. Czekamy na ciąg dalszy także dyskusji dotyczących tego, co i gdzie spadło. Nawiasem mówiąc, wracając do poprzedników dzisiejszego rządu, cytowany przez ciebie i przez panią redaktor Katarzynę Kasię, Mariusz Błaszczak, wspominający w redakcji pewnego radia, nie pamiętam którego, o tym odpowiadający na pytanie, dlaczego nic nie wydarzyło się chociażby w kwestii schronów i obrony cywilnej, to jest coś, co muszą państwo usłyszeć. To jest, tam jest dłuższy fragment. Tak nawiasem mówiąc, to są jeszcze głosy dotyczące tych, którzy walczą z dezinformacją. Może nieświadomie, może nie walczą, ale po prostu przekazują wiadomości no, zgodne z prawdą. To jest tak, antydezinformator, kontrdezinformator albo po prostu faktomówca. Trzy propozycje pod rozwagę Państwu zostawiam. Aha, Klaudiuszu, dzwoni jeszcze słuchacz, a nie wiem, czy wiesz w jakiej sprawie.
Nie mam pojęcia.
Otóż dzwoni...
Żeby podziękować Klaudiuszowi za to, że po odsłuchaniu dzisiejszych najnowszych poszukiwaczy politycznego złota wspaniale tam streścił sztukę Matki Miłości. Czułem się po jego opowieści, jakbym siedział na widowni. Polecam i pozdrawiam.
Od razu dodam, że takich podziękowań jest więcej. Ja też się do nich przyłączam, bo będę miał okazję dopiero w październiku zobaczyć sztukę. Ty byłeś uczestnikiem tak zwanej próby generalnej. Będziesz na scenie się pojawiał i wiesz, o czym mówisz. Zatem eksperta zawsze miło posłuchać.
Czy podobało ci się streszczenie?
Jak najbardziej. Teraz już wiem, że warto się wybrać.
No tak, tak, tak. Ale warto najpierw też posłuchać streszczenia.
Streszczenia muszą państwo posłuchać na wstępie nowego podcastu Ekstra Poszukiwacze Politycznego Złota do zdobycia tylko na stronie internetowej i w aplikacji Radia Nowy Świat. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Do usłyszenia za 28 minut 17, a to muzyka z Białorusi. Formacja nazywa się Sojuz, a utwór nosi tytuł Krok.
Кожний слід співає пісню, кожний крок її несе далі.
Pod kierownictwem, pod przywództwem Aleksa Humaka. W przyszłym roku, na początku lutego, ruszają w trasę, europejską trasę, między innymi Londyn, Berlin, co tam jeszcze będzie, Kopenhaga, Sztokholm, Kolonia, Zurich i Paryż, końcówka lutego 2026 roku, a w październiku, jeszcze w październiku tego roku, nowa płyta. 25 minut do 17.
Pogoda.
A w prognozie pogody na początek informacja o tym, skąd wzięło się to chłodniejsze powietrze, którym oddychamy w naszej części Europy. Otóż przyleciało sobie z zachodu. Mamy tak zwaną chwiejną równowagę termodynamiczną, a to oznacza, że konwekcja nam się pięknie rozwija od samego rana. To właśnie stąd wzięło się sporo deszczowych chmur kłębiastych typu cumulus i stratocumulus. Pojawiły się przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie, także burze wieją, umiarkowany wiatr silniejszy nad morzem i w górach, podczas burz w porywach do 50, a nawet 70 km na godzinę. Najchłodniej w Zakopanem 11 stopni, najcieplej teraz w Kołobrzegu 18 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia natomiast synoptycy zapowiadają pogodne niebo i dużo ciepła. Na termometrach będzie nawet 27 stopni Celsjusza w pierwsze dni nowego tygodnia, czyli w pierwszych dniach jesieni, już tak można chyba powiedzieć, tak, pierwsze dni nowego tygodnia to będą pierwsze dni jesieni, powróci chłód i powróci deszcz. Pani Barbara wyjaśnia zdziwionym i nie znającym się na rzeczy, że to oczywiste, iż tulipany sadzi się we wrześniu. Panie redaktorze, bo właśnie dzięki temu wiosną pięknie zakwitną. Pani Hania jeszcze podsyła zdjęcie swoich wiosennych tulipanów włożonych do ziemi w ubiegłym roku właśnie we wrześniu. Panie redaktorze, to normalne, cebulki wkłada się teraz, a one wytworzą korzenie do wiosny i zdążą zakwitnąć. Dziękuję za te wszystkie informacje. Popołudnie małpanowyświat.online, a to album tygodnia. Baxter Dury.